Dzień dobry, kłaniam się nisko Państwu. Moim gościem po raz pierwszy w porannej rozmowie RMF jest pani minister Agnieszka Ścigaj. Dzień dobry, pani minister.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Pani minister, ja mam pewien kłopot, bo ja wiem, że pani jest członkiem rządu, nie żadnym tam wiceministrem, podsekretarzem czy sekretarzem stanu. Pani jest konstytucyjnym, jak to się mówi, ministrem, ale ja nie wiem od czego.
No, sam pan mnie przedstawił i do spraw integracji społecznej. Generalnie powołanie tego urzędu wiąże się z sytuacją, w której Polska się znalazła i z takim naprawdę pierwszy raz w historii przykładem, że nagle dużo dopłynęło do nas ludzi, którzy potrzebują włączenia integracji społecznej, ponieważ oni z nami prawdopodobnie zostaną. Mówimy to o uchodźcach.
No dobrze, oczywiście, ale pani ich integruje. To wie pani, bo to jest pani ministrem od 22 czerwca. To nie jest dużo, no ale zawsze jest jakieś pytanie, co pani zdążyła w tym czasie zrobić. Pod jakim ważnym dokumentem widnieje podpis Agnieszki Ścigaj? Co ważnego dla ludzi pani zrobiła? Może pani przyjść, pochwalić się, powiedzieć, patrzcie, o, dzięki mnie jest to.
Pierwszy raz rzeczywiście w historii jakby rząd podjął taki temat, że jeżeli chodzi o działania wobec ludzi, którzy mają trudno z włączeniem się w jakąś społeczność lokalną, trzeba myśleć ponad resortami. Czyli trzeba myśleć tak, że trzeba im dać mieszkanie, pracę, edukację. Te rzeczy wszystkie do tej pory były w różnych resortach. Finansowanie szło z tych resortów. Troszkę Polska jest taka silosowa i jakby patrzy się na człowieka bardzo tak wąsko pod jakimś kątem jego problemu. Natomiast starałam się przekonać i mam nadzieję, że uda mi się to przekonać wszystkich członków rządu, że jednak, żeby człowieka dobrze włączyć w społeczność, żeby on tworzył z nami wspólną przestrzeń. Mówimy tu o uchodźcach, ale nie tylko, mówimy o osobach niepełnosprawnych.
Pani minister, przybywam, że wchodzę w słowo. Niemniej jednak to nie jest odpowiedź na moje pytanie, bo ja sformułowałem pytanie tak, jak myślę, każdy z nas chciałby wiedzieć. No dobrze, ale co pani zrobiła, pani minister, przez te 3 miesiące? Co pani robi? Jakie decyzje pani podjęła? Co dzięki pani ci ludzie mają?
Już panu odpowiem, tylko trochę zrobiłam takie wprowadzenie, dlatego żeby zrozumieć, że to jest dość specyficzna sytuacja i moja rola jest też specyficzna, ponieważ po pierwsze chciałam przygotować i chcę przygotować i powołałam zespół międzyresortowy, po pierwsze, po drugie zespół ekspertów.
Od czerwca do tego, pani żeby nie przygotowała jeszcze dokumentu, który decydowałby o tym, czym się pani będzie zajmować?
Opracowałam program Wzajemnie Potrzebny. To jest program pilotażowy, który musimy przetestować w Polsce, który będzie obejmował właśnie wsparcie samorządów, którzy zdecydują się dać mieszkanie.
Pani minister, ja bardzo przepraszam, 6 lipca, czyli jakieś 2 tygodnie po tym, jak została pani ministrem, udzieliła pani wywiadu Polskiej Agencji Prasowej, powiedziała pani, że rząd przygotowuje taki projekt z taką strategię międzyresortową, która ma pomóc w integracji uchodźców z Ukrainy.
Pierwszy to jest
gdzie
ten program, o którym panu powiedziałam,
gdzie jest ta strategia?
Który będzie, panie redaktorze, strategia międzyresortowa, strategia, która musi powstać z uzgodnieniami z różnymi środowiskami. Ona musi trwać w procesie. Ona i tak będzie szybko skonstruowana, bo myślę, że do końca roku zostanie przygotowana. Ona obejmuje okres 5-letni. Panie redaktorze, żeby połączyć różne elementy i finansowanie.
Dobrze, ale pani minister, to porozmawiamy o konkretnie, bo pani powiedziała tak, że trzeba pomóc w tym, by ci ludzie, którzy do nas przyjechali, nie z własnej woli, mieli gdzie mieszkać. Powiedziała pani, że zresztą w trakcie naszej rozmowy, że trzeba im zapewnić mieszkanie. Ile mieszkań zapewniła pani uchodźcom, pani minister?
Panie redaktorze, no to nie jest takie proste przygotować mieszkanie za mieszkania. Pan kiedykolwiek przygotowywał swoje mieszkanie? I
tak, pani minister, ja mam swoje mieszkanie, owszem. Tak.
No to właśnie, to teraz, żeby przygotować program, który będzie obejmował nie tylko mieszkanie, ale również pracę, zatrudnienie, edukację.
Pani minister, niech się pani nie gniewa, ale jeżeli to jest takie trudne albo za trudne dla pani, to trzeba było tej pracy nie brać.
Nie, to nie jest dla mnie za trudne, tylko to nie jest proces, który się odbywa na pstryknięcie palcem, dlatego że to jest proces, który po pierwsze musi połączyć finanse, które do tej pory były w różnych resortach. Niestety ja nie mam
minister
na to wpływu,
Agnieszka,
jak ciężko
jest naszym
maszyny
gościem. Ale pani minister, proszę się nie gniewać. Działają. Ja ciągle nie dowiedziałem się i nasi słuchacze również nie. Co pani konkretnego osiągnęła? Stąd pozwolę sobie zadać pytanie o te pustostany. Już państwu tłumaczę. Cytat z pani minister jest mniej więcej taki. Wystarczy lekko dostosować do możliwości zamieszkania pustostany, które są w rękach prywatnych, a każda gmina wie, że ma bardzo dużo takich pustostanów na swoim terenie. No i wtedy będą mieszkania. Pani minister, ile pustostanów przekształciła pani w mieszkania?
Czy w tej chwili zrobiliśmy inwentaryzację? Znaleźliśmy środki na to, żeby te pustostany można było dostosować.
Znalazła?
Trzeba przeprowadzić procedurę wyłonienia gmin. To nie jest
to
takie
ile?
Proste. Panie redaktorze, to nie jest tak, że to w ciągu miesiąca uda się zrobić.
Czyli
to
na razie nie znalazła pani żadnego pustostanu, nie przekształciła pani żadnego pustostanu w mieszkanie oraz uchodźcom nie dała pani żadnego mieszkania.
Panie
Dobrze
redaktorze, nie, nawet gdybym była budowlańcem sprawnym, to tak zadane pytanie niestety nie pozwoliłoby mi tego, żebym w ciągu miesiąca po pierwsze znalazła na to środki,
no, po drugie
znalazła ekipę,
ale...
po trzecie doprowadziła stan prawny, bo to też jest bardzo ważne, kto jest właścicielem i przeprowadzić procedurę, aby to później miało umocowanie i dopiero znaleźć osobę, która w tym mieszkaniu
pani
zamieszka.
Ja
więc
zawsze
to trochę
przychodzą
trwa,
politycy,
panie redaktorze,
ja
niestety.
Zawsze się wzdragam przed tym, że oni podają jakieś liczby, chcą nas zasypać liczbami, ale ja od pani nie usłyszałem żadnej liczby. Ja nawet nie wiem, ile tych ewentualnych pustostanów pani znalazła, w ilu gminach pani te pustostany znalazła, ile z tych pustostanów mieszkań powstanie.
Po spotkaniach z samorządowcami, spotkaniach z organizacjami samorządowymi jest taka inwentaryzacja, że takich pustostanów może być 250 tysięcy, więc jest
ale
to dość dużo.
Być.
No potencjalnie tak, dlatego że jest sprawdzanie stanu faktycznego własności,
czyli,
bo mówimy
zaraz,
o pustostanach w rękach prywatnych.
Pani mówi, że może być 250 tysięcy, ale nie wiemy ile jest, tak? Czyli nie wiemy nic.
No czy to są dane z samorządów?
Rozumiem.
Trudno, ja takich danych sama z siebie nie jestem w stanie wziąć, ale
no to
jest też bardzo ważne,
to
żeby takie
pytanie,
dane
proszę
zdobyć.
Proszę się nie gniewać, po co pani została ministrem? No bo ja rozumiem, że pani zarzekała się, że nie dla pensji, że broń Boże nie chodzi o pani apanarze. My wiemy ile pani zarabia. Sprawdziliśmy.
Nie jest to tajemnica.
Nie jest to tajemnica, ale tego też nigdzie nie ma. Myśmy to policzyli. 20 592 zł oraz 64 grosze brutto. Tyle pani zarabia. No oczywiście nie liczę uposażenia poselskiego, czyli diety poselskiej. Powiem tak, w imieniu podatników utrzymujemy panią, utrzymujemy pani sekretariat, grupę urzędników, która się tym zajmuje. Ja nie żądam od pani cudów, ani tego, żeby pani wybudowała w ciągu 3 miesięcy tysiące osiedli mieszkaniowych. Dlatego chciałbym się dowiedzieć na Boga Świętego, czym się pani zajmuje.
Wie pan, pierwszy raz w historii w ogóle rządów będzie może program, który będzie łączył wszystkie elementy. Będzie on po pierwsze nie tylko resorty, ale być może uzgodniony z sektorem pozarządowym, samorządowcami, czyli to, czego zawsze się domagają politycy, żeby przestać myśleć tylko i wyłącznie kategoriami popisu politycznego.
Dobrze.
Czyli, że coś zostanie zrobione.
Minister,
tego do tej pory nie było.
I zapewne nie poznamy. To może jedno konkretne pytanie.
Ale ja myślę, że
jak
za 3 miesiące pan redaktor mnie zaprosi, to ja panu
to
konkretne
pani
mieszkania
pokażę
i konkretne samorządy,
trzymamy
które
za
uda
słowo.
Się wyłonić.
Trzymamy się za
będzie
pani
miało
minister, czy Norbert
strategię.
Kaczmarczyk, pani skądinąd kolega, powinien pozostawać na stanowisku wiceministra rolnictwa?
Panie redaktorze, jak pan zauważył, przez 2 miesiące bardzo intensywnie zajęłam się swoją pracą i zadaniem, do którego zostałam powołana.
To nie jest odpowiedź na moje pytanie.
Tak, ale wie pan, jakby teraz, jeżeli zacznę zajmować się recenzjami działań różnych innych
Norbert
polityków,
Kaczmarczyk nie jest
to
jakimś
nie
tam politykiem,
zrobić
jest pani
tego,
bliskim znajomym. Była pani na jego ślubie, na tym ślubie, gdzie ten słynny traktor był mu przekazany. Stąd pytanie do pani jest jak najbardziej zasadnym pytaniem. Ja nie pytam pani o decyzję, tylko o opinię.
Tak, tylko że ja nie jestem w stanie ocenić jego pracy jako minister.
Czyli nie wiemy tak naprawdę, czym zajmuje się Agnieszka Ścigaj oraz nie wiemy, jakie ma zdanie w sprawie Norberta Kaczmarczyka. Być może dowiemy się, ile Polska wydaje na pomoc Ukraińcom, ale dowiemy się tego w internetowej części naszej rozmowy. Radio RMF24, interia.pl. Tam można nas słuchać, słuchaczom RMF-u. Serdecznie dziękujemy. Jednak chciałbym dokończyć sprawę pana ministra Kaczmarczyka. Pani minister, no to nie jest jakaś tam historia, że jeden pan miał wesele i coś tam się przytrafiło. Tutaj zarzuty są analogiczne do zarzutów wobec ministra Cieślaka czy wobec ministra Mejzy. Nikt nie twierdzi, przynajmniej na razie, że pan minister Kaczmarczyk złamał prawo. Ale tamci ministrowie w błyskawicznym tempie, no może nie w błyskawicznym, pan Mejza rzeczywiście to może nie było błyskawiczne, ale musieli pożegnać się ze stanowiskiem. Norbert Kaczmarczyk trwa, a pani nie jest w stanie odpowiedzieć mi na pytanie, czy pani zdaniem Norbert Kaczmarczyk powinien być dalej ministrem, czy nie?
Ja bym chciała na pana pytanie odpowiadać bardzo rzeczowo i powiem panu, że przez 2 miesiące odbyłam 67 spotkań z organizacjami pozarządowymi, międzynarodowymi, polskimi, z różnymi resortami, dyrektorami. I szczerze powiedziawszy, nie miałam szansy ocenić, czym zajmuje się
niech
pan
pani
minister
nie opowiada
rolnictwa.
Takich rzeczy, bo,
a jeżeli mam ocenić,
chcę, że pani
czy złamał prawo, czy w jaki sposób, nie wiem, to jakby no, trudno
minister,
mi naprawdę
pani jest
do tego...
Posłem? Od tego, kiedy pani jest posłem, pani minister?
Od 2015
Właśnie.
Roku.
Właśnie.
Ale ministrem jestem od 20
czerwca. Nie, ja wiem. Od 22 tak, ja wiem. Pani minister, jest pani w polityce i to w polityce na szczeblu krajowym od 7 lat. Pani nie ma zdania, czy ktoś powinien być ministrem? Pani nie ma opinii na ten temat? Czy jego postępowanie predestynuje go do tego, by zajmować stanowisko wiceministra, czy nie?
Znaczy, poczekajmy na ocenę tej sytuacji.
Przez kogo?
Jeśli chodzi o dymisję ministrów, ocenia to premier.
Ale ja pytam panią o opinię. Pani jest politykiem, na Boga. Przecież ja nie żądam od pani, żeby pani zdymisjonowała ministra Kaczmarczyka, bo on pani nie podlega. Właśnie. A gdyby pani podlegał, to by pani go zdymisjonowała, czy nie?
Na pewno poprosiłabym o wyjaśnienia całej sytuacji, bo to jest bardzo kluczowe.
A to są dwie co najmniej sytuacje. Jedną z nich jest dziwna historia z prezentem, tajemniczym ciągnikiem za 1,5 miliona, który został mu przekazany i wręczony. Nawet Zbigniew Ziobro z dumą postanowił zapozować na tym traktorze, bo rozumiem, chciał się chłopak przyjechać, przepraszam, pan minister chciał się przyjechać ciągnikiem. Ale później się dowiedzieliśmy, że wcale pan minister tego ciągnika nie dostał, tylko brat mu pozwolił sobie pojeździć.
Wie pan, czasem to, co widzimy na pierwszy rzut oka, nie zawsze wygląda
tak. Pani
wierzy
w te tłumaczenia, tak?
Wie pan, no chyba tak, dlatego że jeżeli ciągnik byłby własnością Norberta Kaczmarczyka, to powinien znaleźć się w oficjalnych dokumentach.
Proszę mi wybaczyć na litość, bo... Aha, no i powinien się znaleźć właśnie.
Tak.
Ale pani minister... Przecież gdyby to dotyczyło polityków Platformy, to by w życiu pani w takie tłumaczenia nie uwierzyła.
O, by się pan zdziwił, dlatego
że ja pani taka łatwowierna
generalnie
jest, tak?
Nie, ja generalnie nie oceniałam nigdy tak po doniesieniach medialnych polityków, pani chyba
minister,
że bardziej po ich zachowaniach.
Ale to porozmawiajmy nie o polityce, porozmawiajmy o ludziach.
Dobrze.
Pani ma dorosłą córkę, ja mam dorosłą córkę. Powiedzmy, że córka wychodzi za mąż. Czy pani myśli, że prezentem, jaki, nie wiem, ktoś chciałby jej wręczyć, byłoby to, że może się przejechać samochodem? Że może się przyjechać samochodem dookoła kościoła i to jest prezent od brata. Taki prezent z dumą ci wręczam, możesz się przejechać ciągnikiem, tak?
No wie pan, no różne rzeczy się zdarzają. Znaczy, ja
i to był ten prezent od brata. Brat bratu daje taki prezent.
Znaczy, ja
możesz
myślę,
się karnąć,
ja
masz.
Ja myślę, że Norbert Kaczmarczyk trochę jakby też poszedł PR-owo i to jest jakby też jego
jak
chyba błąd.
PR-owo, na litość boską.
No, jeżeli nie dostał tego ciągnika, zresztą chyba nie jest mu potrzebny, bo nie ma tyle pola, więc ja zakładam, że prywatnie nie wiem.
Ale może, no to przepraszam, nie ma pola, to pogrzeba mu traktor.
No tak, zgadza się. No. Być może, nie wiem, tłumaczenie związane z tym, że będzie wspólnie uprawiał, czy zachęcenie brata do uprawiania pola. No, jest jakimś tłumaczeniem. Natomiast no, wygląda to źle, przyznam panu. Wygląda to źle, dlatego że jeżeli
wygląda
nawet
to
źle, robienie...
Tak źle, że minister Kaczmarczyk powinien odejść?
Jakby ja jestem w rządzie i jakby teraz, jeżeli chodzi o rząd...
Panią o
tak,
opinię.
Ale przyjęłam też reguły, jakie w nim obowiązują, czyli premier taką decyzję podejmuje, nie ja, zgodząc się objąć funkcję
czyli
ministra.
Zostając ministrem, wyzbywa się pani prawa
nie,
do posiadania własnej
opinii. Nie, wyzbywam
się,
tylko tak jak jest. Jak pan pracuje w RMF-ie, to też pan szanuje reguły, jakie w tej firmie obowiązują. I w tym momencie ja też się do nich dostosuję, że takie decyzje ogłasza premier.
Reguły, natomiast wie pani, moją pracą nie jest wydawanie i posiadanie prywatnych opinii tutaj. Ja mam...
A moją pracą jest przygotowanie strategii włączenia społecznego
no
i jej wdrażenie.
No i przez 7 minut rozmowy nie potrafiłem się dowiedzieć, co pani zrobiła, ale porozmawiamy o konkretnych potrzebach.
Bo strategię muszę przygotować w uzgodnieniu z różnymi środowiskami, żeby
pani
nawet je zaprosić na spotkania, potrzebuje czasu.
Ile jest ukraińskich uczniów w polskich szkołach?
W ogóle mamy około 176 tysięcy uczniów w całej Polsce.
185 tysięcy, no, mówi minister Czarnek, ale rozumiem, że to jest liczba, która się zmienia.
To się zmienia, dlatego też, że te deklaracje wpływają sukcesywnie i ona bardzo szybko się zmienia, bo decyzja o tym, czy posłać dziecko do polskiej szkoły, no czasem zapada w rodzinach tak
700-800 tysięcy dzieci w wieku szkolnym z Ukrainy przebywa w Polsce. Te dzieci są w trybie online uczone.
Trochę tak. Trochę.
Czy pani jako minister nie chciałaby, by one bardziej się integrowały z polskim społeczeństwem, by trafiały do polskich szkół?
Może ja bym chciała, natomiast w tym momencie też trzeba szanować stronę i uzgodnienia i samą wolę rodziców
tych
dzieci.
Ale nie chciałbym tych dzieci, broń Boże, na siłę polonizować.
No właśnie,
ja
to
tylko
jest
mam pytanie.
Bardzo delikatna materia, dlatego że też pan mnie pytał, co zrobiłam. Choćby nawet to, że odbyłam wiele rozmów z politykami ukraińskimi i uzgodniliśmy pewną dywersyfikację, że jakby jest taka możliwość i to, że Ukraina stworzyła możliwość online, to jest dobrze, dlatego że te dzieci mogą się uczyć tak, jak ich rodzice decydują i nie są jeszcze podjęte decyzje że
bardzo wielu z tych ludzi zostanie w Polsce. No, sądząc po liczbach, no jeżeli tu jest niespełna 200 tysięcy, a jest 800, to znaczy, że mniej więcej 4 razy tyle. Znaczy, że 1/4, przepraszam, nie, że tylko 1/4 z tych dzieciaków chodzi do polskiej szkoły. To wygląda na to, że 3/4 wcale nie chce tu zostać.
Nie, oni jeszcze takiej decyzji nie podjęli. Po pierwsze, to wie pan, to trzeba też zrozumieć człowieka, który może stracić wszystko, który ma lęki i obawy i on jeszcze nie wie. Ja chce wrócić do rodziny, do swojego kraju, jasne, bo ma do tego pełne prawo,
pani,
ale jeszcze tej
decyzji
nie podjął.
W Polsce? Czy my w ogóle to wiemy? Bo próbowaliśmy znaleźć takie informacje i to jest niebywale trudne.
Możemy to oszacować po różnych danych i mniej więcej 1 300 000 osób to są ci,
1 300 000.
1 300 000, przepraszam. To są te osoby, które przyjechały po 24 i zostały, mówimy to po kartach logowania, kartach SIM, albo po PESEL.
1 300 000, ale wcześniej było ile?
Szacuje się, że około 2,5 miliona. Ja wczoraj spotkałam
wcześniej
się...
Wcześniej było 2,5 miliona, tak?
Ja się spotkałam
znaczyło,
wczoraj
jest...
ze Związkiem Ukraińców Polskich i oni też mniej więcej szacują, że zostało 1,5 miliona po tych, którzy byli wcześniej, dlatego że część mężczyzn wróciła na Ukrainę, a to byli mężczyźni.
Zostało 1,5 miliona i przyjechało 1 300 000.
Tak, to może
by znaczyło,
około
że jest prawie 3 miliony Ukraińców.
Ale zakładamy, że tym 1,5 miliona nie musimy się w pierwszej kolejności zajmować,
nie,
i pomagać.
Nie, bo oni już tu mają jakąś
bo
pracę.
Oni żyją, pracują, tak, i sam są w miarę samodzielni.
Gdyby nie oni, w Warszawie należałoby zgasić światło, nic by tu nie funkcjonowało.
No może aż tak źle, może aż tak źle by nie było, ale z całą pewnością ostatnie dane Instytutu Ekonomicznego wskazują, że około 1,5% PKD naszego to jest też zasługa tego, że Ukraińcy pracują w Polsce.
A ile kosztuje opieka zdrowotna, którą nie mówimy teraz o tych pracujących, tylko o uchodźcach. Ile kosztuje opieka zdrowotna dla uchodźców? Pani wie to?
A właśnie na tym końcowym etapie jesteśmy liczenia, dlatego że powiem panu to, że Polska tak bardzo przyjęła Ukraińców szybko i włączyła je we swoje systemy, to my nie stworzyliśmy, tak jak inne kraje, takiego oprócz funduszu pomocowego, który był stricte dedykowany tą pomoc socjalną, ale włączyliśmy w system edukacji, w system ochrony zdrowia i tak naprawdę zanim zaczęliśmy pomagać, zanim zaczęliśmy to liczyć.
Bo są dane NFZ-u.
Tak, ale to nie są kompletne dane.
NFZ oszacował, że na 1 000 000 uchodźców potrzeba około 200 milionów złotych miesięcznie na świadczenie zdrowotne, co by oznaczało, nie licząc tego 1,5 miliona, które jest w Polsce dotychczas, no to mniej więcej, zakładając, że jest około 1,5 następnego miliona, co by oznaczało, że potrzebujemy 300 milionów złotych miesięcznie tylko dla tych ludzi, tylko do uchodźców. 300 milionów miesięcznie, to chwalić Boga, jest 3 600 000 rocznie.
Tak, no to są dość duże
3 600 000, przepraszam, nie 600 tysięcy oczywiście.
To są dość duże kwoty. Szacuje się mniej więcej, że około 2200 na każdego uchodźcy Polska wydała do tej pory.
Czy Polska dostała dużo. Jakąś pomoc z Unii Europejskiej?
Nie, niewiele. Do tej pory około 144 milionów euro, ale to jest bardziej na wzmocnienie granicy. Natomiast dostała zgody na przekierowanie środków, które i tak u niej już były, i tak do niej należały, bo były w różnych funduszy unijnych, które do tej pory u nas były, na pomoc uchodźcom. Natomiast po pierwsze w Unii Europejskiej nie powstał żaden specjalny fundusz dedykowany uchodźcom.
Dobra,
po drugie,
Unia Europejska... jak jeszcze raz pani powie, że fundusz jest dedykowany, to ja zadedykuję pani po prostu jakąś zapadnię. Zadedykować można książkę, a nie fundusz. Rany boskie, wy wszyscy z tych korporacji przyszliście. Pani minister, to porozmawiamy, bo ja mam jedno konkretne pytanie, no bo dobrze, tu wiemy, że są potrzeby, wiemy, że Unia Europejska tych pieniędzy nie daje. Ja chciałbym panią spytać o pani poprzednie ugrupowanie, o Kukiz 15, a w zasadzie nie o sam Kukiz 15, ani o Pawła Kukiza, tylko o postulaty. Czy pani w jakiś sposób walczy o to, żeby rząd przyjął, żeby PiS przyjął, przegłosował ustawę o sędziach pokoju?
Tak, oczywiście. Ja to cały czas podkreślałam, że jestem za tym, żeby...
A przekona pani do tego prezesa Kaczyńskiego, bo on wciąż mówi, że to jest, powtarzając zresztą słowa na przykład pierwszej prezes Sądu Najwyższego, że to jest niekonstytucyjne.
Jak rozmawiałam z panem prezesem Jarosławem Kaczyńskim, to rozmawialiśmy i on był gotowy i jest cały przekonany do tego, że ten postulat jest do realizacji i Prawo i Sprawiedliwość z niego wywiąże.
Ale chciałaby pani powiedzieć, że prezes Kaczyński co innego mówi publicznie, a co innego pani?
Może ma takie wątpliwości dotyczące konstytucyjności. Zresztą nie tylko on, bo wiadomo, że w tej kwestii były różne opinie.
W konstytucji sprawa jest dość prosta. Orzeczenia sądu wydaje sędzia. a ci sędziowie pokoju nie będą sędziami sensu stricto.
No, wie pan, nasza konstytucja na tyle jest, ma dużą przestrzeń do interpretacji, że dużo konstytucjonalistów ma odmienne zdanie co do różnych jej zapisów, więc, a ja nie jestem konstytucjonalistą, dobrze, więc czyli, ja się w tej chwili
ale pani nadal,
nie
popiera, nadal popiera pani ten postulat,
tak? Oczywiście, tak? I będę o niego walczyć.
A co z dostępem do broni i z ułatwieniem w zasadzie tego dostępu do broni? Pani popiera to, że
bardzo szerokie pojęcie, natomiast z całym sercem jestem za tym, żeby uporządkować ten dostęp do broni, żeby nie było tak, że ci, którzy nielegalnie
go... A pani ma w domu broń?
Nie, ja akurat nie mam broni.
A chciałaby pani mieć?
Wie pan, nie myślałam, nie, że nie mam takiej na razie potrzeby. Ale zrozumiem, że są tacy ludzie, którzy chcieliby i mają do tego pełną świadomość i predyspozycje i psychiczne. I
powinni mieć prawo do posiadania broni?
I jakby nie uważam, że te ograniczenia do legalnego posiadania broni muszą być aż tak duże. Tym bardziej, że okazuje się, że to, co jest nielegalne, jest łatwiej dostępne niż to, co jest legalne.
Ale PiS jakoś się nie kwapi do tego, no bo niech ja zerknę. 24 marca został złożony projekt o ułatwieniu dostępu do broni. On skierowany do konsultacji został 5 dni później. I konsultują się od marca. Chwalić Boga, jest wrzesień. To już pół roku.
Panie redaktorze, ja nie jestem w PiS. Ja przyszłam do konkretnej roboty,
PiS.
Do
się
wykonania.
Nie kwapi do tego, a pani w takim razie jako osoba, która się pod tym postulatem podpisuje, powinna PiS dopingować rząd.
Najważniejsze w tym momencie dopinguje rząd do tego, żeby pierwszy raz w historii przyjął strategię włączenia społecznego i żebyśmy
pani niczym innym się nie zajmuje, tylko swoimi rzeczami,
tak,
o których zresztą nie chce pani powiedzieć.
Oczywiście, że jestem, uczestniczę w posiedzeniach rządu i składam różne wnioski i poprawki do projektowanych przez rząd ustaw, szczególnie w obszarach, które uważam, że są ważne z punktu widzenia polityki społecznej, natomiast szeroko rozumianej. Natomiast jak ja zacznę się zajmować recenzowaniem tysiąca ustaw, które Prawo i Sprawiedliwość składa, to naprawdę nie będę miała szansy powiedzieć panu, co zrobiłam nawet za 2 miesiące.
Spróbujmy to jakoś spuentować. Nie wie pani dotychczas, ile tych mieszkań, znaczy żadnego z mieszkań nie udało się pani, pustostanu nie udało się pani przekształcić w mieszkanie. Nawet pani nie wie, ile jest tych pustostanów. Nie ma pani opinii na temat ministra Kaczmarczyka, bo pani jej mieć nie może, bo pani jest w rządzie. W sprawie ustaw Kukiza, no pani nadal je popiera, ale tak raczej z daleka, bo nic pani nie zrobiła, by je popchnąć. Wie pani, zadedukuję może pani słowa Agnieszki Ścigaj. Agnieszka Ścigaj bowiem rok temu, gdy Paweł Kukiz popierał Lex TVN, pani była przeciw, mówiła, jestem przekonana, że jeszcze trochę, jeszcze chwila, a on zobaczy, że kolejny raz został zrobiony w balona.
Panie redaktorze, mam taką nadzieję zrobić strategię włączenia społecznego. Pierwszy raz w historii Polski.
Czy PiS nie robi pani w balona?
Na razie tego tak nie odczuwam. Dostałam narzędzia do tego, żeby zrobić to, do czego się zobowiązałam i mam taką nadzieję to zrobić.
Jest pani ministrem z narzędziami?
No, inaczej by się nie dało wdrożyć na przykład zmian legislacyjnych czy zmian finansowych.
Państwu też życzymy, żeby państwo mieli narzędzia. Wszystkiego dobrego, życzę miłego dnia, kłaniam się nisko. To już koniec, pani minister.
Dziękuję, również życzę dobrego dnia.
Do widzenia.